Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI zaapelował o pokojowe rozwiązanie kryzysu turecko-kurdyjskiego. Polakom przypomniał o przypadających dzisiaj imieninach Jana Pawła II. Rozpoczniemy relacją ze spotkania papieża z wiernymi na Anioł Pański. Następnie zaprezentujemy jesienny numer kwartalnika Pastores oraz odwiedzimy jasnogórskie krypty. Na koniec w rubryce Święty Tygodnia przybliżymy postać Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła. Na niedzielny magazyn zaprasza Beata Zajączkowska.
Le notizie di questi ultimi giorni.
Wiadomości z ostatnich dni dotyczące wydarzeń na pograniczu turecko-irackim są dla mnie i dla wszystkich źródłem niepokoju. Chciałbym zatem zachęcić do wszelkich wysiłków dla osiągnięcia pokojowego rozwiązania problemów, jakie pojawiły się ostatnio między Turcją a irackim Kurdystanem. Nie można zapominać, że w tym regionie wielu ludzi znalazło schronienie przed niepewnością i terroryzmem, które utrudniają życie w Iraku w ostatnich latach. Właśnie ze względu na dobro tych ludzi, wśród których jest także wielu chrześcijan, stanowczo apeluję, aby wszystkie strony sprzyjały pokojowym rozwiązaniom.
Ten apel Benedykt XVI wygłosił podczas południowego spotkania na placu Świętego Piotra. Papież nawiązał też pośrednio do ksenofobicznych incydentów wywołanych śmiertelnym pobiciem w Rzymie przez rumuńskiego imigranta 47-letniej Włoszki. Życzył, aby wszędzie relacje między przybyszami a miejscową ludnością oparte były na wysokich standardach moralności i kultury, a władze państwowe wezwał do zapewnienia praworządności będącej podstawą współistnienia narodów.
W głównym przemówieniu poprzedzającym Anioł Pański Benedykt XVI nawiązał do Ewangelii dzisiejszej niedzieli o spotkaniu celnika Zacheusza z Jezusem. Wydarzenie opisane przez Ewangelistę jeszcze raz ukazuje, powiedział Ojciec Święty, że miłość wychodząc z serca Bożego i działając poprzez serce człowieka jest siłą, która odnawia świat. Papież przypomniał też postać świętego Karola Boromeusza, wielkiego XVI-wiecznego pasterza i reformatora życia kościelnego, który mawiał, że duszę zdobywa się na kolanach.
Dziś przypada wspomnienie świętego Karola Boromeusza, szczelnego patrona Jana Pawła II. Dziękujemy Bogu za życie i dzieło tych dwóch wielkich ludzi Kościoła, odległych w czasie, bliskich duchem. Niech Bóg wam błogosławi.
Pielgrzymujemy do grobu Ojca Świętego Jana Pawła II, tym razem z okazji imienin naszego papieża Polaka.
Przyjechaliśmy, żeby podziękować za pontyfikat Jana Pawła II.
Myślimy, że tym naszym graniem będziemy bliżej Niego.
Pierwszy raz ujrzę papieża i myślę, że zapamiętam tę chwilę do końca życia.
Moim marzeniem było spotkać się z papieżem Janem Pawłem II, powiedzieć, jak strasznie go kocham. No niestety to nie było dane i teraz przy tym grobie mogę to zrobić i wiem, że słyszy. Na pewno musimy pamiętać cały czas o nim, o jego życiu, o jego działalności.
Teraz idziemy do grobu Ojca Świętego, aby się pomodlić o beatyfikację Jana Pawła II.
Starość ciała, młodość ducha. To temat najnowszego, jesiennego numeru kwartalnika Pastores. Prezentuje go ksiądz Wojciech Węckowski.
Dobre i złe starzenie się, czerpanie z kapitału nagromadzonej mądrości, służba Kościołowi mimo ograniczonych możliwości działania, pogoda ducha na co dzień, modlitwa kapłanów III wieku, doświadczanie kryzysów, osamotnienia, cierpień związanych z chorobą, kwestia zabezpieczenia materialnego to główne tematy 37 numeru Pastores, kwartalnika formacyjnego dla księży. W artykule rozpoczynającym numer ksiądz Zdzisław Pawłowski przybliża biblijne rozumienie starości, odwołując się do postaci Abrahama, Tobiasza, Salomona i Nikodema. Czy osobom starszym ma coś do powiedzenia sam Jezus Chrystus? Pyta w kolejnym tekście ksiądz Grzegorz Strzelczyk, proponując przyjrzenie się dniom i godzinom poprzedzającym śmierć Pana Jezusa. Ksiądz Romuald Jaworski, autor następnego artykułu Co zasiejemy, to zbierzemy, jest zdania, że sposób przeżywania starości to dojrzały lub niedojrzały owoc całego kapłańskiego życia. W tym kontekście zwraca uwagę na takie negatywne postawy jak zgorzknienie, rozgoryczenie, cynizm, chciwość czy uzależnienia. W jesiennym numerze Pastores można też przeczytać m.in. o kwestiach prawnych związanych z kapłańską emeryturą czy artykuł pod tytułem Kurs pogodnego umierania.
Bardzo dużym zainteresowaniem jasnogórskich pielgrzymów cieszą się otwarte w podziemiach kaplicy Matki Bożej krypty, gdzie w niszach wykutych w skale pochowani są ojcowie i bracia Paulini. Krypty udostępniane są zwiedzającym tylko raz w roku w oktawie Wszystkich Świętych. Paulini, żyjący według surowej reguły świętego Augustyna, jeszcze do ubiegłego wieku zachowywali specjalny rodzaj pochówku pozbawiony nagrobków ziemnych.
Człowiek się pochyla w tej krypcie dosyć nisko, tak jak umie w swojej pokorze się pochylić nad tymi pokoleniami, nad tymi ojcami, braćmi, którzy są pochowani w tej krypcie pod kaplicą cudownego obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze.
Jednak po nas coś zostanie, czas zatrzyma na chwilę.
Kiedy rozbudowywano kaplicę Matki Bożej, tę część barokową, w XVII wieku tutaj wykonano kryptę grzebalną dla zmarłych zakonników. Przez środek przebiega taka ściana i tutaj znajdują się wnęki, gdzie są chowani zmarli. I około 100 lat trzeba było, żeby opróżnić to miejsce, więc te prochy, które ocalały, wyjmowano z tych wnęk i umieszczano w urnach.
To modlitwa ofiaruje za księdza Kordeckiego i za tych wszystkich, którzy bronili i tu spoczywają.
Wszystkie zakony miały kryptę pod swoimi kościołami i tam chowali zakonników. U Paulinów od 7 wieków tak było zawsze, że w podziemiach chowało się swoich współbraci, zarówno ojców, jak i braci zakonnych. I ten zwyczaj przetrwał u nas w Polsce bardzo długo, do naszych czasów. Do 1968 chowano albo tutaj w tej krypcie pod kaplicą Matki Bożej, albo w krypcie pod kaplicą Matki Bożej, ale przy Matce Bożej Bolesnej lub koło krzyża Pana Jezusa. Także kaplica ma takie 3 krypty, w których chowano.
Zawsze przychodzę, jest tak spokojnie. Można wejść tutaj, pomodlić się. W niektórych ojcach się słyszał.
Na pewno jest to takie ogromne przeżycie, ponieważ wcześniej nie miałam kontaktu z taką kryptą. Jest to taka duchowa więź właśnie z tymi ojcami, którzy odeszli już tyle lat temu. Ojcowie, bracia.
Jest to na pewno wielkie przeżycie dla każdego z nas. Bardzo się cieszymy z tego, że możemy tutaj być i możemy zobaczyć coś, czego na co dzień nie możemy zobaczyć.
Krypta jest jak gdyby wkomponowana w tą ideową stronę, bowiem nad nami jest kaplica Matki Bożej, tam jest ta posadzka, gdzie pielgrzymi idą z życiem duchowym, religijnym do Matki Bożej, a tutaj to jest ten fundament, który zresztą dla Kościoła i w Kościele był tak ważny i chyba to była ta logika, że krypty pochówkowe w średniowieczu i później, pamiętamy te katakumby rzymskie, one były właśnie tym fundamentem. Zmarli, oni byli tym łącznikiem, tymi pokoleniami, którzy służyli i pilnowali tego miejsca, tego kultu i tej, powiedzmy, ciągłości wiary, pracy duszpasterskiej i stróżowania przy cudownym obrazie Matki Bożej.
Dowiedzieliśmy się właśnie, że jest taka możliwość zwiedzenia tutaj. No to są wspomnienia. Widać, ile tu zmarłych leży. Jest przeżycie po prostu.
Z kilkudziesięciu tutaj pochowanych zmarłych zakonników, przeor Jasnej Góry z okresu okupacji, ojciec Norbert Motylewski, czy choćby tutaj taki ojciec zakonu, wzór do naśladowania, generał ojciec Alojzy Żalik, który zmarł w opinii świętości. To są ojcowie, którzy jakoś zaznaczyli się tutaj w dziejach Jasnej Góry z okresu okupacji, okres powojenny. To takie nazwiska bardzo znane.
Jesteśmy przewodniczkami jasnogórskimi. Wiemy, że to, o czym mówimy, to jest historia. Historia, którą tworzyli ci, których już pośród nas nie ma. I dlatego mając świadomość tego, że w jakimś sensie jesteśmy ich kontynuatorami, a z kolei to, że możemy istnieć w tej chwili, możemy pracować, zawdzięczamy także im. Przychodzimy tutaj po to, żeby po prostu wyrazić im swoją wdzięczność poprzez naszą modlitwę.
Tutaj mamy nie tylko te urny z prochami zmarłych, ale i jeszcze o piętro niżej jest jeszcze wejście do tej najgłębszej części w kaplicy Matki Bożej. Są takie, jak przy domach, gdzie na zimę się przygotowuje, na zimę drewna, które się suszą, które stanowią to otuliny taką przy domach. Tak samo i te kości, które są w tej dolnej części, są otuliną dzisiejszego życia duchowego, religijnego.
Nic tu nie jest strasznego w tym wszystkim, jak się przejdzie przez tę kaplicę i się pomodlimy. Także jest to takie, z taką nadzieją odjeżdżamy.
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie. Światło i wiekiej stanie, chaj mi świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
A jednak po nas coś zostanie.
W podziemiach pochowanych jest wielu wybitnych Paulinów, m.in. ojciec Piusz Przejdziecki, generał zakonu w okresie II wojny światowej. W klasztorze jest jeszcze jedna krypta, która mieści się pod jasnogórską bazyliką, ale ta nie jest udostępniana pielgrzymom. Pochowane są tam osoby świeckie, przedstawiciele zasłużonych dla kraju i sanktuarium rodów. Od końca lat 60. XX wieku ojcowie i bracia posługujący na Jasnej Górze chowani są na miejskim cmentarzu Świętego Rocha w Częstochowie. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Święty Tygodnia.
Leon Wielki.
Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń.
W sobotę 10 listopada obchodzimy w kościele wspomnienie świętego Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła. Urodził się pod koniec IV wieku w okolicach Viterbo. W młodości zdobył staranne wykształcenie i już wtedy wyróżniał się tak wielką erudycją i zdolnościami dyplomatycznymi, że z polecenia papieża wysyłany był z ważnymi misjami. Około roku 430 został archidiakonem Kościoła Rzymskiego. Zajmował się katechizacją i pracą charytatywną. Był żarliwym obrońcą ortodoksyjnej nauki. Święty Jan Kasjan, dedykując mu jedno ze swoich dzieł, nazwał go ozdobą Kościoła Rzymskiego. W roku 440 został wybrany biskupem Rzymu. Jego pontyfikat trwał do roku 461 i był ogromnie ważny dla historii Europy, Kościoła i dziejów samego papiestwa. Jego nauczanie zawiera bowiem syntezę i pogłębienie całej wcześniejszej myśli na temat prymatu biskupa Rzymu. Z dzisiejszego punktu widzenia ważne jest również to, że nie wywoływał on napięć, przeciwnie, w czasach powszechnego zamieszania społecznego i religijnego był ostoją pokoju, ładu społecznego, a przede wszystkim jedności Kościoła, który wówczas oddychał jeszcze dwoma płucami, choć już nie zawsze rytmem równomiernym. Tak jak święty Augustyn uchodzi w kościele za doktora łaski, pisał po wiekach papież Jan XXIII, a święty Cyryl za doktora wcielenia, tak święty Leon Wielki uznany jest przez wszystkich jako doktor jedności Kościoła. Dzięki powadze jego osobowości twierdza apostoła Piotra doznała czci i szacunku nie tylko ze strony biskupów Zachodu obecnych na synodach w Rzymie, lecz i ze strony ponad 500 członków Episkopatu Wschodniego zgromadzonych w Chalcedonie. To właśnie tam, na Soborze Chalcedońskim w roku 451, ojcowie soborowi przerywali czytanie jego listu okrzykami: to jest wiara ojców, to jest wiara apostołów, Piotr przemówił przez Leona, wyrażając w ten sposób uznanie dla jego nauki o boskoludzkiej naturze Chrystusa. Był nie tylko obrońcą prawowiernej nauki, ale także obrońcą Rzymu, który uchronił go przed najazdem wodza Hunów Attilii w roku 452. Był też obrońcą biednych i uciśnionych. Potomność nazwała go doktorem jałmużny. Zasmakujmy w uczynkach miłosierdzia, wołał w jednej ze swoich mów. Nasycajmy się pokarmem posilającym na wieczność. Dajmy odczuć nasze ludzkie współczucie chorym, przykutym do łoża boleści, kalekom, wygnańcom, sierotom i wdowom. Na nic zda się głodzenie ciała, jeżeli twój duch nie wyrzeknie się wszelkiej nieprawości, a niepohamowany język nie zaprzestanie oszczerstw. Żył 70 lat. Zmarł 10 listopada 461 roku. Jako pierwszy z papieży otrzymał przydomek Wielki. Pochowano go w przedsionku starej bazyliki świętego Piotra. Jego grób nawiedzały jednak tak wielkie rzesze wiernych, że przenoszono go 4 razy. Obecnie jego relikwie spoczywają pod ołtarzem ku jego czci w kaplicy Matki Bożej della Colonna po lewej stronie ołtarza głównego. Poza relikwiami zachowały się po nim 170 listów i 97 mów wygłoszonych do Rzymian podczas różnych świąt i uroczystości. W jednej z nich, bodajże najsłynniejszej, na uroczystość Narodzenia Pańskiego, przypomniał o niezbywalnej godności każdego człowieka, wynikającej z faktu wcielenia Syna Bożego i naszego usynowienia. W dzisiejszych czasach, które chcą decydować, kto ma się narodzić, a kto nie, kto może żyć, a kto już powinien umrzeć, które skrupulatnie wyliczają, ile kosztują chorzy, które dzielą życie na lepsze i gorsze, ważne i mniej ważne, produktywne i bezproduktywne. W dzisiejszych czasach, które chcą ustalać, co jest dobre, a co złe, co jest grzechem, a co nim nie jest, warto przypomnieć jego słowa wypowiedziane w noc Bożego Narodzenia 15 wieków temu. Agnosce o Christiane dignitatem tuam. Poznaj swoją godność, chrześcijaninie. Stałeś się uczestnikiem boskiej natury. Porzuć więc wyrodne obyczaje dawnego upodlenia i już do nich nie wracaj. Pomnij, jakiej to głowy i jakiego ciała jesteś członkiem. Pamiętaj, że zostałeś wydarty mocą ciemności i przeniesiony do światła i Królestwa Bożego. Przez chrzest stałeś się przybytkiem Ducha Świętego. Nie wypędzaj go z twego serca przez niegodne życie. Nie oddawaj się w niewolę szatana, bo twoją ceną jest krew Chrystusa. Boże, Ty nie pozwalasz, aby potęga piekła przemogła Twój Kościół zbudowany na opoce apostołów. Spraw, aby za wstawiennictwem świętego Leona papieża trwał w prawdziwej wierze i cieszył się stałym pokojem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Była to audycja
Święty Tygodnia
w opracowaniu księdza Arkadiusza Noconia. I na tym kończymy nasz magazyn z Rozgłośni Watykańskiej. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.